Głos oddaję panu doktorowi Majeranowi, który będzie mówił świat o świecie widzianym przez pryzmat Bożej Wszechmocy. I tekst dotyczy teologii Wilhelma Ockhama. Bardzo proszę.
Czuję się zaszczycony tym, że stoję przed państwem. Ja postanowiłem mojemu wykładowi dać troszeczkę, no może inne nachylenie teoretyczne niż poprzednicy. Mianowicie trochę mnie zaniepokoiła teza, którą można znaleźć u autorów, takich filozofujących historyków filozofii, jak André de Muralt na przykład, Paul Vignot, z dawniejszych autorów, którzy widzieli, którzy wypowiadając się o Ockhamie i o metafizyce nominalistycznej, twierdzili, że wynika ona, że ten obraz rzeczywistości, jaki nakreślił Ockham i jego następcy, wynika z przyjęcia w punkcie wyjścia filozofii tego teologumenon, czyli tej tezy teologicznej, jaką jest wszechmoc Boża. Metafizyka nominalistyczna jest traktowana jako metafizyka wszechmocy Bożej. Ta teza mnie dosyć fascynuje, nie jestem do niej całkiem przekonany, ale postanowiłem spróbować w tym wykładzie przedstawić zasadnicze tezy teorii bytu Wilhelma Ockhama, także oczywiście jego teologii, właśnie w kontekście tego twierdzenia, że wynika ona, że jest ona wyrazem chęci dowartościowania na terenie metafizyki tezy o wszechmocy Bożej. Jak gdyby jest to metafizyka, której celem jest obronienie tezy o absolutnym charakterze Bożej Wszechmocy. Obronienie tezy, że Bóg nie posiada żadnej normy, żadnej konieczności, która by, poza tym, co absolutne jest konieczne przyjąć, która by ograniczała jego moc, jego wolność. Wilhelm Ockham jest jak gdyby postacią trochę z innej epoki niż te, o której mówił ojciec Michał. Na swój sposób był on ofiarą konfliktów swojego wieku. Ja na swój sposób jest też ofiarą mitologii, jaką nowożytność wytworzyła na temat średniowiecza. Ja jeszcze pamiętam podręczniki do kultury średniowiecznej, w której nie było w ogóle nic o świętym Tomaszu, o świętym Bonaventurze, o Duncie Szkocie, natomiast był wspomniany Abelard, Roger Bacon i Wilhelm Ockham, ponieważ ci trzej panowie mieli z różnych powodów i w różnym stopniu okazję znaleźć się w konflikcie z Kościołem. Ockham rzeczywiście bardzo wyraźnie wziął udział w sporach swojego czasu. Najpierw uwikłał się w spór swojego zakonu, czy też zwierzchnictwa swojego zakonu z papieżem Janem XXII na temat interpretacji ubóstwa franciszkańskiego. Z tego powodu został ekskomunikowany i wraz ze zbuntowanymi franciszkanami, można powiedzieć, zgłosił akces do obozu cesarza Ludwika Wittelsbacha, który występował też przeciwko Janowi XXII. Prawdopodobnie Ockham zmarł w stanie ekskomuniki. To nie jest pewne. Wiadomo, że przed śmiercią powziął kroki w kierunku pojednania z zakonem i z Kościołem, ale czy te kroki doprowadziły do skutecznego pojednania, nie da się historycznie stwierdzić. Sam zresztą Ockham był autorem bardzo nowej, radykalnej interpretacji filozoficznej, zarówno w teorii bytu, jak i w teologii, jak i w logice. Z tego powodu często się go uważa za prekursora myśli nowożytnej, za tego, który pogrzebał scholastykę. Myśl jego miała charakter rzeczywiście wysoce oryginalny, częściowo o charakterze kontestatorskim. Na temat mocy Bożej Ockham również się wypowiadał i być może, żeby nawiązać do tego, co mówił ojciec Michał, zacznę swój odczyt od omówienia tego, co Wilhelm Ockham ma do powiedzenia na temat wszechmocy Bożej. Istnieje jeden tekst Ockhama z Quod Libetu VI, z pierwszej kwestii, w którym Ockham wyraźnie wypowiada się na temat mocy Bożej. Jest to krótki tekst, można go przytoczyć. Quedam potest Deus facere de potentia ordinata et aliqua de potentia absoluta. Niektóre rzeczy może uczynić Bóg mocą swojej, w perspektywie swojej mocy uporządkowanej, niektóre w perspektywie mocy absolutnej. Hec distinctio non est sic intelligenda quod ideo sint realiter due potentie, quarum una sit ordinata et alia absoluta. Nie należy tego rozróżnienia rozumieć w ten sposób, jak gdyby Bóg posiadał dwie władze. Jedna to moc absolutna, a druga to moc uporządkowana czy zordynowana. Ockham był teologiem absolutnej jedności Bożej. Wszystkie dystynkcje, które nasza myśl tworzy w odniesieniu do Boga, są fikcjami naszego umysłu, są wytworami naszego umysłu. Bóg stanowi monolityczną metafizycznie rzeczywistość, a więc wszystkie jego przymioty, wszystkie jego władze, wszystkie jego działania stanowią jedną rzeczywistość i tylko w naszych terminach konotatywnych, których używamy w teologii, możemy ujmować rozmaite aspekty z naszej perspektywy Bożej istoty i Bożego działania, dlatego tworzymy wielość terminów konotatywnych. Naprawdę jednak ontycznie w Bogu nie odpowiada im żadna różnica, ani realna, ani formalna. W związku z tym nie ma Bóg dwóch mocy, dwóch potęg. Istnieje jedna potęga, tylko my ją możemy rozpatrywać w naszym myśleniu. Możemy ją rozpatrywać albo w perspektywie oderwanej od objawienia i dzieła objawienia, dzieła stworzenia i odkupienia, prawda? A więc w perspektywie absolutnej, in abstracto niejako można powiedzieć, albo możemy rozpatrywać moc Bożą niejako w związku, konotując to, czego Bóg już dokonał swojej mocy, to, co już się stało i dzięki czemu, można powiedzieć, Bóg jakoś objawił swój zamiar i swoją myśl. Skąd się bierze to rozróżnienie dwóch rodzajów mocy w Bogu? Mianowicie powodem jest rozróżnienie dwóch znaczeń tego, co jest możliwe, possibilis. Rzeczy mogą być możliwe na dwa sposoby. Mogą być albo possibiles absolute, albo mogą być possibilis ex suppositione. Absolute to znaczy zasadniczo o tyle są możliwe, o ile spełniają zasadę sprzeczności. Zasada sprzeczności jest bardzo ważną zasadą u Ockhama w konstruowaniu jego muzyki, w jego metafizyki. Natomiast ex suppositione, rzeczy możliwe są te, które możliwe są w założonym porządku naturalnym, ewentualnie w założonym porządku stworzenia. Te dwa rodzaje możliwości prowadzą do dwóch pojęć mocy Bożej, do dwóch pojęć mocy Bożej w odniesieniu do... Bóg nie ma konfliktu, nie zachodzi konflikt między zakresem jednej mocy i drugiej mocy. Konflikt, różnica jest wyłącznie terminologiczna, leży w naszych pojęciach. Po prostu nasze pojęcie mocy absolutnej jest pojęciem prostym, a pojęcie mocy związanej czy mocy zordynowanej jest pojęciem konotatywnym w znaczeniu Wilhelma Ockhama. To znaczy konotuje moc Bożą w odniesieniu, w relacji do tego, co Bóg dokonał. Jeśli chodzi o absolutną moc Boga, to Ockham bardzo wyraźnie stwierdza i stwierdza to na wielu miejscach swojego dzieła, że jedynym ograniczeniem tej mocy jest zasada sprzeczności. Może zacytuję. Sed est sic intelligenta quod posse aliquid quandoque accipitur secundum leges ordinatas et institutas adeo. Móc coś czasem rozumie się, przyjmuje się według praw ustalonych i ustanowionych przez Boga. I et illa dititur Deus posse facere de potentia ordinata. I te rzeczy mówi się, że Bóg może uczynić według potencji uporządkowanej, zordynowanej. Aliter accipitur posse pro posse facere omne illud quod non includit contradictionem. Inaczej mówi się móc coś uczynić, w sensie móc uczynić coś, co nie zawiera sprzeczności. Więc ten drugi rodzaj mocy przypisywany jest, ograniczenia przypisywany jest absolutnej mocy Boga. Bóg może uczynić w perspektywie absolutnej wszystko, co nie zawiera wewnętrznej sprzeczności. Do uporządkowanej czy zordynowanej mocy Boga należą zarówno prawa natury, jak i zasady moralne ustanowione przez objawienie, jak i cuda, ponieważ cuda też należą do porządku ustalonego przez Boga. Cuda nie są wyrazem absolutnej mocy Boga, cuda są wyrazem planu Bożego. Czy Bóg czasem działa de potentia absoluta? Nie, odpowiada Ockham. Bóg zawsze działa de potentia ordinata. Potencja absoluta jest to po prostu nasze konotatywne pojęcie, które odnosimy do Boga. Zasadniczo wydaje się, że myśl Ockhama nie jest specjalnie oryginalna, że Ockham tutaj się całkiem dobrze wpisuje w tradycję świętego Tomasza. Tą tradycję, która widziała świętego Tomasza w Summy Halensis Alberta Wielkiego, tą tradycję, która widziała w jakoś rozumianej zasadzie sprzeczności, można powiedzieć, swego rodzaju formalny limit wszechmocy Bożej. Nie jest to w gruncie rzeczy limit rzeczywisty, ponieważ ten limit nie wyznacza Bogu jakiejś dziedziny rzeczywistości, która byłaby mu niedostępna. Jest to limit czysto formalny. Oryginalność Ockhama leży w tym, że ideę absolutnej mocy Bożej stosuje on w analizach metafizycznych i teoriopoznawczych, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest możliwe de facto, co jest możliwe w strukturze bytu i w strukturze poznania. Ockham wychodzi tutaj z założenia, że czyni tutaj, można powiedzieć, dwa założenia, które odgrywają metodologicznie bardzo wielką rolę w jego skonstruowaniu filozofii, a które opierają się na odwołaniu do absolutnej mocy Bożej. Żadne z tych założeń nie jest nowe, oryginalne, natomiast nowe jest to, że Ockham bardzo szeroko stosuje właśnie te założenia w swoich analizach teoriopoznawczych i metafizycznych. Jakie są to założenia? Po pierwsze, wszystko, co Bóg może uczynić za pomocą przyczyn wtórnych, za pomocą przyczyn naturalnych, może również uczynić i bezpośrednio. Zdaniem Ockhama jest to bardzo ważny przymiot Bożej mocy. Bóg nie potrzebuje żadnych innych współdziałających przyczyn, żeby osiągnąć jakikolwiek skutek pragnie. De facto Bóg wyznacza przyczynom wtórnym bardzo ważną rolę i w naturze Bóg nigdy nie działa sam. Zawsze współdziała w naturze z przyczynami drugimi, z przyczynami wtórnymi. Ponieważ Ockham jest zdania, że w każdym działaniu przyczynowym Bóg działa jako współprzyczyna, nie jako causa totalis, ponieważ część ciężaru przyczynowania skutku spada na stworzenie, na jakąś causa secunda. Ale de potentia absoluta, Bóg mógłby wszystko, co czyni za pomocą przyczyn drugich, uczynić sam, bez niczyjej pomocy, bez żadnej pomocy. To jest pierwsza zasada, która służy Ockhamowi w metodologicznym zastosowaniu jego koncepcji mocy, absolutnej mocy Boga. Druga zasada brzmi następująco. Jakakolwiek rzecz realnie, jeśli dwie rzeczy są realnie różne, realnie odrębne i nie są częściami jednego podmiotu, ani nie istnieją w jednym miejscu, Bóg zawsze może sprawić, że jedna z tych rzeczy może istnieć bez drugiej rzeczy. Bóg zawsze może, mógłby sprawić, że jedna z tych rzeczy może istnieć bez drugiej rzeczy. A więc jeśli dwie rzeczy realnie różne istnieją, każda z nich mogłaby istnieć osobno, bez udziału, bez istnienia drugiej rzeczy. Te zasady stosuje Ockham, między innymi najbardziej znane zastosowanie, to jest jego zastosowanie, to jest zastosowanie tego do analizy poznania intuicyjnego człowieka. A mianowicie słynnej tezy Ockhama, biorą one udział w obronie, w uzasadnieniu słynnej tezy Ockhama, że Bóg mógłby obdarzyć człowieka poznaniem intuicyjnym bytu nieistniejącego. Cognitio intuitiva non existentium. Wynik jest paradoksalny, prawda? Moglibyśmy poznawać w sposób bogaty, pełny rzeczy, które nie istnieją. Ockham podkreśla, w tym poznaniu dane by było bezpośrednio nieistnienie rzeczy. Dlaczego? Ponieważ Bóg może w porządku naturalnym, przyczyny naturalne wywołują efekty poznawcze w naszym umyśle, ale Bóg może wywołać efekt poznawczy bezpośrednio. Nie musi się posługiwać przyczynami naturalnymi. Czym jest cognitio intuitiva rei non existentis, czyli poznanie intuicyjne rzeczy nieistniejącej? Otóż Bóg z natury swojej poznaje intuicyjnie wszystkie możliwości. Intuicyjnie w języku Ockhama znaczy w odniesieniu do istnienia bądź nieistnienia. Poznanie intuicyjne rzeczy istniejącej obejmuje również istnienie tej rzeczy. A więc wtedy poznajemy coś intuicyjnie, coś istniejącego, kiedy widzimy w sposób jasny i oczywisty i prawdziwy, że to coś istnieje. Wtedy poznawalibyśmy coś intuicyjnie coś nieistniejącego w sposób intuicyjny, kiedy widzielibyśmy tę rzecz w sposób oczywisty i widzielibyśmy w sposób oczywisty, że ona nie istnieje. W ten sposób intuicyjnie poznaje Bóg wszystkie te możliwości, konkretne możliwości, które nigdy nie będą zrealizowane. Istnieje bogaty, Bóg stworzył tylko niektóre możliwości, prawda? Istnieje bogaty wachlarz możliwości, których Bóg nigdy nie zrealizuje. Bóg wszystkie je zna, ponieważ wszystkie możliwości są dostępne Bogu bezpośrednio i wszystkie są dostępne mu w sposób intuicyjny. Otóż Bóg mógłby de potentia absoluta udzielić człowiekowi poznania intuicyjnego rzeczy nieistniejących. Ockham nie pisze, jakby sobie wyobraża tego poznania. Trudno sobie wyobrazić, ponieważ to jest coś, czego w ogóle nie znamy, czego prawdopodobnie nie poznamy przed stanem osiągnięcia stanu zbawienia, kiedy będziemy uczestniczyć w wizji Boga, prawda? Wtedy zobaczymy, jak to się ogląda rzeczy intuicyjnie nieistniejące. Ale de potentia absoluta jest możliwe, żeby poznawać intuicyjnie rzeczy, której nie ma. Zdaniem André de Muralta jest to bardzo ważna teza, która funduje jak gdyby oderwanie, typowe dla nowożytności oderwanie poznania od rzeczy. Okazuje się, że obiekt poznania nie musi istnieć, żeby poznanie było wartościowe i prawdziwe. Ockham podkreśla, takie poznanie intuicyjne rzeczy nieistniejącej nie byłoby poznaniem kłamliwym. Bóg nie wprowadzałby nas w błąd co do istnienia tej rzeczy, wprost przeciwnie, ponieważ Bóg nie może kłamać i tutaj Ockham się zgadza z całą tradycją, że jest to niemożliwe nawet de potentia dei absoluta, żeby Bóg wprowadzał kogoś w błąd. Dobrowolnie, to znaczy... To jest, można powiedzieć, tak. Inna teza Ockhama należąca do bliskiego, spokrewnionego porządku, jak poznanie intuicyjne rzeczy nieistniejącej, to teza, że Bóg mógłby udzielić de potentia absoluta oczywiście naszemu umysłowi poznania intuicyjnego rzeczy istniejącej, ale nieobecnej. Na przykład mógłbym zobaczyć, co się dzieje w tej chwili, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bardzo blisko i wyraźnie i z całkowitą pewnością i nieomylnością co do tego, czy te rzeczy istnieją, czy nie. Bóg mógłby to uczynić. De potentia absoluta. Inne paradoksalne zastosowanie, które Ockham czyni ze swojej można powiedzieć, odwoływania się do mocy Bożej, z kolei w teologii. Zresztą zastosowanie, które sprowadziło na Ockhama problemy. Państwo pewnie wiedzą, że Ockham został oskarżony przez swoich kolegów przed papieżem Janem XXII o wgłoszenie bardzo, bardzo podejrzanych nauk. Jakieś około 50 tez było rozpatrywanych przez komisję i zachował się dokument, który stwierdził, że komisja wydała negatywną opinię w sprawie tych tez. Uznano je za heretyckie. Z jakichś względów, bliżej chyba niewyjaśnionych przez historyków, oficjalne potępienie okhamizmu i tych tez, i teologii, i metafizyki nominalistycznej nigdy de facto nie nastąpiło. Chociaż dokument, który się zachował, wydawał się wskazywać, że prace komisji zmierzały w tym kierunku. Nie wiemy, dlaczego sprawa nie została zakończona. Otóż jedną z tych tez, która była oskarżona i potraktowana jako grożąca herezją czy heretycka, jest teza, że depotencja absoluta, którą Ockham dosyć mocno podkreśla, Bóg mógłby udzielić chwały, zbawienia komuś, komu wcześniej nie udzielił łaski. Prawda? Czyli łaska i zbawienie nie są tym samym, nie są identyczne. A dwie rzeczy, które nie są realnie identyczne, mogą być zawsze przez Boga rozdzielone. Jedna może być udzielona bez drugiej. Stąd depotencja absoluta, Bóg mógłby udzielić chwały zbawienia bez łaski, a także bez zasługi. Bez zasługi. To są dwie różne rzeczy, nagroda i zasługa. Depotencja absoluta, Bóg nie musi wcale. Wiemy, że tak zrobi, bo działa depotencja ordinata, ale mógłby teoretycznie udzielić zbawienia komuś, kto na to nie zasługuje i kto łaski jej nie otrzymał. To filozofowanie i teologizowanie w perspektywie depotencja dei absoluta, można powiedzieć, wprowadza pewne przesunięcia w obrazie świata. Wydaje się jednak, że można powiedzieć, najbardziej głębokie, można powiedzieć, zainteresowanie Ockhama kwestią mocy Bożej i kwestią wolności Bożej wyraża się w jego nominalizmie, w jego metafizyce bardzo konkretystycznej, prawda? Ockham był najbardziej konsekwentnym metafizykiem nominalistycznym w średniowieczu. Można powiedzieć, jest taką jego obsesją, jego takim programem, żeby wykluczyć z rzeczywistości wszelkie struktury konieczne, wszystko, co wykracza poza konieczne minimum konieczności, konieczne minimum związane z zasadą sprzeczności, która u Ockhama obowiązuje. W szczególności Ockham dba o to, żeby nie uznać nigdzie, na żadnym poziomie istnienia koniecznych, realnych, ogólnych esencji. Tutaj Ockham wpisuje się w tradycję sporu o uniwersalia, w dzieje sporu o uniwersalia. Jak Państwo zapewne pamiętają, w średniowieczu uważano, że powszechniki mogą istnieć w trzech kontekstach, na trzech podstawach ontycznych. Mogą albo istnieć w umyśle stwórcy, czy ewentualnie jakiegoś dator formarum, jeśli chodzi o Avicennę. Są to tak zwane uniwersalia ante res, czy ante rem. Następnie konieczne, ogólne esencje mogą się realizować w rzeczach, in rebus, jako istoty czy formy rzeczy. I wreszcie mogą istnieć w umyśle ludzkim jako uniwersalia post res. Ockham wyklucza ze swojego obrazu rzeczywistości uniwersalia z umysłu Bożego i głosi tezę, która była na swój sposób rewolucyjna w tym czasie, nie ma idei wzorczych, ogólnych w umyśle Bożym. Bóg posiada ideę w swoim umyśle, ale są to idee bytu szczegółowego, rzeczy szczegółowej. Nauka o ideach Bożych Ockhama jest dosyć skomplikowana. Ostatecznie Ockham skłania się do wniosku, że ideami są po prostu, jest poznanie możliwych rzeczy stwarzalnych, kreabilia przez Boga. Bóg poznaje rzeczy stwarzalne, I te rzeczy stanowią jego idee wzorcze. W oparciu o poznanie rzeczy Bóg stwarza te rzeczy in concreto, prawda, w rzeczywistości stworzonej. Następnie Ockham podejmuje dyskusję, podejmuje polemikę z tradycją realistyczną w rozumieniu bytu konkretnego, w ontologii. I tutaj jeden z najbardziej znanych tekstów Ockhama, taki bardzo często przytaczany i cytowany, znajduje się w jego komentarzu do pierwszej księgi sentencji Piotra Lombarda. W nowszym wydaniu jest to Ordinatio, w drugiej dystynkcji są to kwestie od czwartej do ósmej, gdzie Ockham dokonuje przeglądu wszystkich stanowisk, można powiedzieć, ontologii realistycznej i obalenia, krytyki obalenia wszystkich tych stanowisk. Znamienną rzeczą jest, że w tej krytyce i w tej dyskusji znaczną rolę odgrywa odwołanie się znowu do potencja Dei Absoluta. Ockham pisze, że wszyscy prawie autorzy, z którymi ma do czynienia, uznają istnienie realnych uniwersaliów. Uznają, że uniwersale to jest res extra animam, jakaś rzecz poza duszą. Istnieją tylko między nimi różnice, jak rozumieją tą rzecz i w jaki sposób ona obecna jest w rzeczy konkretnej. Nie ma tylko poglądu, który uważano po Arystotelesie za przezwyciężony, czystego platonizmu, a więc teorii czystych uniwersaliów idei. Ockham omawia zasadniczo sześć stanowisk realistycznych. Mianowicie omawia je po kolei, przechodząc od tezy, że uniwersale jest realiter, czyli realnie różne od swojego podmiotu, od rzeczy konkretnej. Tezy prawdopodobnie wziętej od Waltera Barleya. Następnie przechodząc przez tezę Jana Dunsa Scotta, uniwersale istnieje realnie, extra animam, istnieje w rzeczy konkretnej, ale nie jest realnie, a jedynie formalnie odróżnione od rzeczy konkretnej. I kilka stanowisk, między innymi stanowisko świętego Tomasza, omawia, które te stanowiska zakładają różnicę myślną między uniwersale, a między konkretną rzeczą istniejącą w rzeczywistości. Otóż jednym z argumentów, którym Ockham obala realizm w najmocniejszym sensie uniwersaliów, jest argument de potentia Dei Absoluta. Jeśli prawdą jest, że humanitas, natura ludzka, jest czymś realnie różnym od Sokratesa czy Jana, w którym istnieje, jeśli prawdą jest, że istnieje różnica realna między tymi dwiema realnościami, to wtedy Bóg mógłby stworzyć de potentia absoluta, humanitas, bez konkretów oraz konkrety ludzi bez humanitas, co wydaje się Ockhamowi absurdem. Inny ciekawy argument jest, jeśli istnieje jedna i ta sama humanitas we wszystkich ludziach, to jakaś część Chrystusa, który też musi uczestniczyć w tej jednej humanitas przez swoje człowieczeństwo, jest potępiona razem z Judaszem, prawda? A z kolei jakaś część Judasza, ponieważ humanitas znajduje się również w Judaszu, musi być zbawiona razem ze świętymi, co jest oczywiście absurdem. Dlatego Ockham nie ma kłopotów, żeby obnażyć absurdy stanowiska realistycznego. Ockham obala również jednak koncepcję różnicy formalnej Scotta i przekonanie, że uniwersale realne może być czymś formalnie różnym od konkretu i od innych uniwersaliów istniejących w konkrecie. Zasadniczy argument Ockhama przeciwko różnicy formalnej jest taki, że jakakolwiek sprzeczność między jakimikolwiek elementami wyróżnionymi w rzeczy musi prowadzić z konieczności do tezy, że te rzeczy są odróżnione realnie. Scott dopuszcza taką możliwość, różnicę formalną w rzeczy. Pewne elementy rzeczy mogą się różnić w ten sposób, że o jednej z tych rzeczy możemy orzekać rzeczy, o których nie orzekamy o drugiej z tych rzeczy. Niemniej jednak te dwa elementy tej samej rzeczy tworzą jedną, realnie jedną i tożsamą rzecz. Ockham twierdzi, jeśli o jednej i tej samej rzeczy możemy raz orzekać X, a jedną rzecz, tezę, a drugi raz możemy zaprzeczać tą tezę. Tak jak na przykład, powiedzmy, w duszy ludzkiej wola i intelekt. Możemy stwierdzić, że wola jest wolą, intelekt nie jest wolą. A jednak w danej konkretnej jednostce ludzkiej, osobie ludzkiej, wola, intelekt i dusza stanowią realną jedność. Są tylko formalnie odróżnione. Zdaniem Ockhama, jeśli dopuszczamy możliwość, że kontradiktoria, czyli sprzeczne orzeczniki, mogą się realizować w ramach jednej i tej samej rzeczy, to wtedy tracimy możliwość odróżnienia jakichkolwiek dwóch różnych realnych rzeczy. Wtedy fakt, że Piotr nie jest, o Piotrze orzekamy różne rzeczy niż o Janie, wcale nie musi dowodzić, że Jan i Piotr są realnie różnymi bytami. Stąd Ockham uważa, że różnica formalna prowadzi do absurdów i w związku z tym uniwersalia nie mogą być formalnie odróżnione od jednostki. Ale również różnica myślna, jeśli nawet przyjąć za na przykład Henrykiem Harclayem, że uniwersale i singulare, czy też indywiduum, to jest jedna i ta sama rzecz, tylko ujęta w innym pojęciu. To jest jedna i ta sama rzecz, tylko ujęta w innym pojęciu. To wtedy nawet Henryk Harclay twierdzi, że jednak musimy wtedy przyjąć, że uniwersale istnieje jakoś poza umysłem, extra animam, że w jakiś sposób jest ujęte poza umysłem, istnieje poza umysłem. Ockham odwołuje się tutaj do argumentu, że jedna i ta sama rzecz nie może zyskać różnicy realnej czy jakiejkolwiek różnicy wewnętrznej dzięki temu, że jest inaczej rozważana albo łączy się z inną zasadą. Ta sama rzecz nie może być konkretem, jeśli jest rozważana w swojej jednostkowości i nie może być ogółem, jeśli jest rozważana w oderwaniu od swojej jednostkowości. Ogół i konkret posiadają własności sprzeczne. A więc jedna i ta sama rzecz zyskiwałaby własności sprzeczne w zależności od tego, jak ją rozważamy, w jakiej perspektywie. Nasz umysł nie ma takiej mocy, żeby wprowadzać sprzeczność do rzeczywistości, żeby za pomocą sposobu rozważania czynić rzecz, by posiadała jakąś własność lub bądź nie posiadała jakiejś własności. Skoro tak jest, to trzeba przyjąć, że jakakolwiek postać realizmu uniwersaliów natrafia na sprzeczności. Ockham wprost twierdzi, że każda postać realizmu esencji prowadzi do absurdu. Używa tutaj bardzo mocnego argumentu, reductio ad absurdum, i nie szczędzi krytycznych epitetów realistom. Z tej analizy wyciąga Ockham taki wniosek. Byt jako byt jest ze swojej istoty jednostkowy. Jedność transcendentalną, którą oczywiście wszyscy scholastycy przyjmowali, rozumie w sensie mocnym, jako jedność numeryczną, jedność indywiduum. Wyklucza realną jedność gatunkową, czy realną jedność rodzajową, czy jakąkolwiek inną. Jedność należy do istoty bytu. Spór o jednostkowienie, spór o zasadę jednostkowienia jest nieporozumieniem. Takiego problemu w ogóle nie ma. Byt sam ze swojej natury jest jednostkowy. Ostatecznie Ockham w swojej krytyce dochodzi właśnie do koncepcji bytu i rzeczywistości jako zbioru jednostek. Między którymi nie istnieją żadne konieczne powiązania. Ani powiązania w postaci jakiejś natury communis, ani też powiązania w postaci jakichś koniecznych relacji zachodzących między rzeczami. Obrazem, rezultatem krytyki Ockhama jest obraz bytu zatomizowanego jako collectio entium, prawda, jako zbiór bytów, z których każdy może lub nie musi istnieć, nie wpływając przez to na inne byty. Każdy z tych bytów, który istnieje w świecie, Bóg mógłby unicestwić lub mógłby go nie stworzyć, przy czym inne byty w swojej pozostałyby bez zmian. Nie ma żadnych koniecznych więzi między bytem. Świat traci ontyczną jedność, prawda? Staje się kolekcją, staje się zbiorem jednostek. Antyrealizm Ockhama nie wyczerpuje się na krytyce uniwersaliów, prawda? Bardzo mocno podkreśla się jeszcze mniej może głośną, ale równie ważną krytykę, jaką przeprowadza Ockham w swoich pismach, przeważnie ciekawa rzecz logicznych, mianowicie krytykę realizmu kategorii Arystotelesa. Inaczej niż większość scholastyków XIII wieku, Ockham uważa, że kategoria Arystotelesa są kategoriami wyrażeń, prawda? Są to zbiory wyrażeń. Jedynie dwie kategorie naprawdę realizują się w rzeczywistości, czy jedynie dwóm kategoriom odpowiadają jakieś treści rzeczywiste. Są to kategoria substancji i kategoria jakości. Drogę do tej redukcji kategorialnej Ockham uzyskuje na mocy analizy lingwistycznej. Tutaj też się uważa Ockhama za trochę prekursora filozofii analitycznej, prawda? Mianowicie Ockham twierdzi, że wszystkie wypowiedzi, w których używamy kategorii, takich jak relacja, ilość, działanie, podleganie działaniu, miejsce, czas i tak dalej, wszystkie te wypowiedzi można zredukować logicznie, poprawnie, do wypowiedzi zawierających tylko dwie kategorie. Kategorie substancji i kategorie jakości. A nawet jeden z autorów zajmujących się Ockhamem, Paul Vincent Spade, nawet wygłosił przypuszczenie, że w zasadzie redukcja, którą przeprowadził Ockham, umożliwiłaby mu również pozbycie się kategorii jakości. Dlaczego Ockham tego nie robi? Wyraźnie nie jest powiedziane w jego tekstach, ale Spade uważa, że robi to ze względów teologicznych, ze względu na teologię sakramentu Eucharystii, gdzie jakość jest potrzebna i dlatego zachowuje jakość realną. Również jeśli chodzi o kategorię relacji, Ockham przyjmuje jej nierealność. Jest to kategoria jest jedynie bytem myślnym, znaczy relacja jest jedynie bytem myślnym. Myśląc dwa byty jednocześnie, sprowadzamy jak gdyby między nie relacje, ale relacja nie realizuje się w rzeczywistości. Relacja jako pewna kategoria realizuje się tylko w naszej myśli. Natomiast w Trójcy Świętej występują realne relacje. Paternitas, filiatio i spiratio czy procesjo są realnymi relacjami. A więc ze względu na kontekst teologiczny Ockham czyni ustępstwa ze swojej radykalnej redukcji ontologicznej. Natomiast ostatecznie w ontologii przyjmuje tezę, że istnieją tylko substancje, istnieją tylko jakości. Są to dwa typy realnych bytów. I wszystkie zdania prawdziwe, które formułujemy za pomocą innych kategorii, możemy zredukować i sprowadzić do wyrażeń zawierających tylko dwie kategorie bytu, mianowicie substancję i jakość. Ockham nie twierdzi, że teoria przyjmująca realizm kategorii jest sprzeczna wewnętrznie. Jego krytyka, można powiedzieć, tu jest słabsza niż w przypadku realizmu uniwersaliów. Tu jest jego... Nie odwołuje się do redukcji ad absurdum, odwołuje się tutaj jedynie do chyba słabszej zasady metodologicznej, jaką jest słynna zasada ekonomii, zwana brzytwą Ockhama. Ockham twierdza wielokrotnie, że frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora. Próżno dzieje się coś przez więcej czynników, kiedy może się to samo można osiągnąć przez mniej czynników. W związku z tym uważa, że za zgodne z postulatem ekonomii eliminację wszystkich kategorii Arystotelesa z wyjątkiem kategorii substancji i jakości. Ostatecznie do czego zmierzam i gdzie tutaj wchodzi teza André de Muralta? André de Muralt i inni autorzy piszący na ten temat twierdzą, że Ockham, jak i inni nominaliści, był przejęty podstawowym konfliktem między wolnością a koniecznością, który leży u podstaw sporów o potencję absoluta i ordynata. W gruncie rzeczy, co leży u podłoża tych wszystkich sporów, jest kwestia, na ile w rzeczywistości istnieją konieczne determinacje, a na ile wszechmoc i wolność Boga jest suwerenna i niepodległa żadnym determinacjom. Ten konflikt szczególnie ostro został, można powiedzieć, doszedł do głosu, kiedy w Paryżu w latach 60., 70. XIII wieku pojawił się arystotelizm radykalny, czy też względnie averroizm łaciński, kiedy podjęto zagadnienie, co Bóg może, a czego Bóg nie może w naturze. Potępienia paryskie z roku 1277 bardzo wiele miejsca poświęcają tezom o Bożej możności, czy nie. Czy Bóg rzeczywiście nie mógłby sprawić, że świat porusza się nieskończonym ruchem prostoliniowym? Mógłby, przynajmniej depotencja absoluta. Arystoteles nie ma racji, mówiąc, że jest niemożliwy ruch świata, nieskończony ruch świata po linii prostej. Czy Bóg mógłby stworzyć więcej światów? Arystoteles twierdzi, że jest tylko jeden świat możliwy, prawda? Ale nie ma racji. Zatem można powiedzieć, averroizm łaciński przyniósł do świadomości filozofów pewne napięcie, jakie istnieje między koncepcją świata opartą na konieczności, jaką jest zasadniczo grecka koncepcja, czy to platońska, czy arystotelesowska, a koncepcją świata opartą na wolności, jaką jest biblijna koncepcja bóstwa. Otóż tym, co jest jak gdyby ontologicznym, ontycznym czynnikiem konieczności w świecie, są właśnie realnie istniejące ogólne, konieczne esencje. Uniwersalia, in rebus, ewentualnie te konieczne esencje pojęte jako bytujące w Bogu idee wzorcze. Egzemplaryzm oczywiście był uznawany przez wszystkich. Uważano, że fakt, że w Bogu istnieją idee, ten fakt, idee, względem których Bóg poniekąd musi się na nich opierać, stwarzając świat. Bóg stwarzając po prostu wybiera niektóre spośród tych idei, które ma realizować i je realizuje. Jak gdyby te idee stanowiły pewne a priori jego działalności stwórczej. Jak gdyby stanowiły pewien limit, pewne ramy nieprzekraczalne, z których Bóg nie może się wyłamać. Ale czy to nie jest zgodne z koncepcją Boga transcendentnego, suwerennego, niepodległego żadnym zewnętrznym ograniczeniom? Czy nawet jego własna myśl go w pewnym sensie nie ogranicza? Można by tak sformułować to pytanie. Otóż teza wielu historyków, teza, która mi się podoba, aczkolwiek nie jestem do niej w pełni przekonany, jest taka, że zasadniczo budowano taką ontologię, jak Wilhelm Ockham, ontologię, która jest pozbawiona wszystkich tych czynników koniecznościowych, czyli ogólnych esencji, prawda, realnych uniwersaliów in re, czy in rebus, a także zaprzecza istnieniu ogólnych idei w umyśle Bożym. Znaczy, stanowisko Ockhama jest troszeczkę subtelniejsze. Bóg zna idee ogólne, ale tylko dlatego, że zna ludzkie poznanie. Człowiek poznaje za pomocą ogółów. Bóg zna ludzkie poznanie, więc zna również idee ogólne, które w sposób właściwy, naturalny występują w umyśle ludzkim. Natomiast jego idee wzorcze, według których stwarza, są jednostkowe, nie ogólne. Prawda? A więc Ockhamowi mniej więcej udaje się w sposób niesprzeczny wyeliminować wszystkie czynniki ontyczne będące nośnikami konieczności z rzeczywistości. Zarówno uniwersalia anteres, jak i uniwersalia in rebus. W ten sposób udaje mu się pokazać świat, rzeczywistość jako pozbawiony konieczności, ewentualnie posiadający minimum konieczności, jaką jest konieczna niesprzeczność bytu. To minimum konieczności, które jest niezbywalne już, jaką jest konieczna niesprzeczność bytu. Więc Ockham zrobił, co mógł, żeby tą konieczność ograniczyć. Po co? Po to, żeby wywyższyć suwerenną wolność i panowanie Boże. Nie ma żadnych ram formalnych, ram wyznaczonych przez sam byt, przez samą konieczność, z którą Bóg mógłby się jakoś liczyć. W obrębie rzeczywistości Bóg jest Panem, jest suwerennym władcą, którego możliwość działania ogranicza jedynie zasada sprzeczności. Przy czym oczywiście można argumentować, że zasada sprzeczności nie jest naprawdę ograniczeniem, gdyż tak jak to jest u świętego Tomasza, jest ona po prostu wyrazem doskonałości, niesprzeczności bytu Bożego. Ona nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do Boga, tylko wypływa z jego własnej natury. Myślę, że ta teza jest interesująca. No cóż, czy jest prawdziwa? Trzeba by chyba więcej poczytać w tych tekstach i poanalizować, czy rzeczywiście można takie inspiracje, takie motywacje odczytać z tych tekstów. Dziękuję Państwu i przepraszam, że się rozgadałem.